gwałtownym podrzutem drzewiec zerwał się z łoża, wstał i ciężką rękę położył na stole, a szmisy światła zadrżały i wystrzeliły z nich dwa słupy płomieni. W oczach olbrzyma migotały zielone ogniki, a nastroszona broda zjeżyła mu się niby ogromna miotła. — Położę temu kres — mruknął basem. — Wy pójdziecie ze mną. Będziecie mi zapewne użyteczni. W ten sposób pomożecie też swoim przyjaciołom, bo jeśli nikt nie powstrzyma Sarumana, Rohan i Gondor będą zagrożone od zaplecza tak samo, jak są od frontu. Wspólna droga przed nami, do Isengardu.
Pójdziemy z tobą, rzekł Merry. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy.
Tak, rzekł Pipin. Chciałbym widzieć, jak biała ręka zostanie odrąbana. Chciałbym przy tym być, nawet gdyby mnie na wiele mógł się przydać. Nigdy nie zapomnę Ugluka i tej drogi przez stepy Rohanu.
Dobrze, dobrze, powiedział drzewiec. Ale mówiłem trochę zbyt pochopnie. Trzeba działać rozważnie. Zanadto się rozgrzałem. Muszę najpierw ochłonąć i pomyśleć, bo łatwiej krzyknąć hop, niż przeskoczyć.
Podszedł do wylotu groty i stał długą chwilę pod rzęsistym deszczem potoku. Zaśmiał się i otrząsnął, a krople rozpryskując się po ziemi migotały czerwonymi i zielonymi skrami. Olbrzym wrócił na łoże i pogrążył się w milczącej zadumie. Po jakimś czasie hobici znów usłyszeli jego szept. Zdało im się, że drzewiec liczy coś na palcach.
Fangorn, Finglas, Fladrif. Tak, tak, mruczał. Cała bieda, że niewielu nas zostało, westchnął, zwracając się do hobbitów. Trzech ledwie spośród starych entów, którzy chadzali po lasach, nim nadciągnęły ciemności. Ja, czyli Fangorn, a poza mną Finglas i Fladrif. Jak brzmią nasze imiona w mowie elfów. Możecie tych moich współbraci nazywać liścieniem i okorcem, jeśli wolicie. Trzech nas jest, ale liścień i okorzec nie bardzo nadają się do tej roboty. Liścień rozespał się, można by rzec, zdrzewiał. Stoi na pół uśpiony i samotny przez całe lato po kolana w wysokiej trawie. Cały obrósł liścianym włosem. Dawniej budził się na zimę, ale ostatnio tak go sen zmorzył, że nawet zimą daleko nie zajdzie. Okorzec mieszkał na stokach gór, na zachód od Isengardu. Tam właśnie najwięcej było zniszczenia. On sam doznał ciężkich ran z ręki orków, a wielu jego poddanych i pasterzy drzew zamordowano i wytępiono. Okorzec schronił się wyżej, między brzozy, które szczególnie kocha i nie chce stamtąd zejść. Mimo to uzbiera się pewnie drużyna, jak się patrzy, z młodszych krewniaków, jeśli będę umiał wytłumaczyć im, jaka to pilna i wspólna potrzeba. Jeśli zdołam ich poruszyć, bo niezbyt pochopny jest nasz ród. Szkoda, szkoda, że tak nas mało.
Dlaczego tak was mało, skoro od bardzo dawna zamieszkujecie ten kraj? Spytał Pipin. Czy tylu pomarło?
Ej, nie, odparł drzewiec. Żaden nie umarł od środka, że się tak wyrażę. Niektórzy zginęli w ciągu tylu wieków od złych przygód, to prawda, ale jeszcze więcej po prostu zdrzewiało. Nigdy jednak nie było nas wielu i ród się nie rozplenia. Nie ma potomstwa, nie ma entowych dzieci, jakbyście wy to powiedzieli. Nie rodzą się już od bardzo dawna. Trzeba wam wiedzieć, straciliśmy żony.
To strasznie smutne, powiedział Pipin. Wszystkie wymarły?
Wymrzeć nie wymarły, odparł drzewiec. Nie mówiłem przecież, że umarły. Powiedziałem, straciliśmy żony. Zginęły nam i nie możemy ich odnaleźć, westchnął. Myślałem, że wszystkie inne plemiona wiedzą o tym,
Wśród elfów i ludzi w Mrocznej Puszczy i w Gondorze śpiewano pieśni o entach, którzy szukają swoich zagubionych żon. Niemożliwe, żeby już wszystkie te pieśni poszły w zapomnienie.
Niestety nie dotarły, widać, zza gór na zachód do Szajeru, rzekł Mary. Czy nie zechciałbyś nam opowiedzieć o tym albo zaśpiewać którejś z tych pieśni?
Chętnie. Chętnie, odparł drzewiec, najwyraźniej uradowany prośbą hobbita. Ale nie będę mógł opowiedzieć wszystkiego dokładnie, tylko pokrótce, z grubsza. A potem trzeba będzie zakończyć pogawędkę, bo jutro muszę zwołać naradę i czeka mnie moc roboty. A kto wie, czy nie przyjdzie nam od razu wyruszyć w drogę. Dziwna to historia i bardzo smutna, zaczął po chwili namysłu. W dawnych czasach, kiedy świat był młody, a puszcza rozległa i dzika, entowie wędrowali po niej i mieszkali razem ze swoimi kobietami, a były wśród nich także śliczne młódki. Pamiętam Fimbretil, gałęzinkę, jak lekko stąpała po lesie za tych dni młodości. Ale serca nasze oddalały się od siebie coraz bardziej, bo entowie co innego kochali niż ich żony. Entowie kochali wielkie drzewa, dziką puszczę, stoki wysokich gór. Pili wodę z górskich potoków, a jedli tylko te owoce, które drzewa rzucały im pod nogi na ścieżkę. A gdy nauczyli się od elfów mowy, rozmawiali z drzewami. Lecz żony entów upodobały sobie rzadkie zagajniki i słoneczne łąki na skrajach lasu, wypatrywały ostrężyn w gąszczu, wiosną kwitnących dzikich jabłoni i wisien, latem ziół pachnących nad wodą, a jesienią kłosów wśród trawy. Nie chciały z tymi wszystkimi stworzeniami rozmawiać, żądały tylko, żeby ich słuchały i spełniały ich wolę. Żony entów kazały wszystkiemu rosnąć wedle swoich życzeń, dostarczać sobie liści i owoców. Lubiły bowiem porządek, dostatek i spokój, a to wedle ich rozumienia znaczyło, że każda rzecz ma zostawać tam, gdzie one ją umieściły. W ten sposób żony entów założyły ogrody i zamieszkały w nich. Entowie jednak dalej wędrowali po lasach i tylko od czasu do czasu wracali do ogrodów i do swoich żon. Potem, kiedy ciemności ogarnęły kraje północy, żony entów przeprawiły się za wielką rzekę i założyły na drugim jej brzegu nowe ogrody, uprawiły nowe pola. Już wówczas rzadziej je widywaliśmy. Gdy ciemności odparto, kraina entowych żon rozkwitła bujnie, pola ich szumiały łanami zbóż. Ludzie nauczyli się od naszych żon niejednej umiejętności i bardzo je szanowali, lecz o nas, ich mężach, nic prawie nie wiedzieli. Byliśmy tylko legendą, tajemnicą ukrytą w głębi puszczy. A przecież my żyjemy po dziś dzień, gdy ogrody naszych żon, z dawna już spustoszone, zmieniły się w ugory. Ludzie zwą je teraz brunatnymi polami. Pamiętam przed laty, w czasach wojny między Sauronem a ludźmi zza morza, zatęskniłem za moją Fimbretil. Kiedy ją widziałem ostatni raz, wydała mi się bardzo piękna, chociaż już niepodobna do entowych żon z dawnych czasów. Bo te nasze żony od ciężkiej pracy przygarbiły się, skóra im ściemniała, włosy spłowiały na słońcu i nabrały odcienia dojrzałego zboża, a policzki pokraśniały jak jabłka. Tylko oczy zostały takie, jakie zawsze w naszym plemieniu bywały. Przeprawiliśmy się przez Anduinę i zawędrowaliśmy aż do kraju naszych żon. Ale ujrzeliśmy tam pustynię, pogorzeliska i nagą ziemię. Wojna bowiem przeszła tamtędy. Po naszych żonach nie znaleźliśmy nawet śladu. Długo nawoływaliśmy, długo szukaliśmy. Każde napotkane stworzenie pytaliśmy, czy nie wie, dokąd wywędrowały entowe żony. Jedni powiadali, że widzieli, jak szły na zachód, inni, że na wschód, a jeszcze inni, że na południe. Lecz szukaliśmy wszędzie na próżno. Wielki był nasz żal, lecz puszcza wzywała i wróciliśmy do niej. Przez wiele lat wychodziliśmy z lasów, wciąż na nowo podejmowaliśmy poszukiwania. Wędrowaliśmy daleko, we wszystkie strony, wywołując piękne imiona naszych żon. Czas płynął, coraz rzadziej wychylaliśmy się poza las, coraz bardziej skracaliśmy te wyprawy. Dziś po naszych żonach zostało nam już tylko wspomnienie. Brody wyrosły nam długie i siwe. Elfowie ułożyli wiele pieśni o entach poszukujących swoich żon i niektóre z tych pieśni ludzie przetłumaczyli na swój język. My, śpiewając, nie dobieramy słów. Wystarczają nam piękne imiona, które ongi nadaliśmy swoim żonom. Wierzymy, że kiedyś znów spotkamy się z nimi i może znajdziemy taki kraj, w którym będziemy mogli żyć razem, który się nam i naszym żonom równie spodoba. Wedle starej przepowiedni stanie się to jednak dopiero wówczas, gdy i my, i one utracimy wszystko, co dawniej posiadaliśmy. Kto wie, czy już wreszcie nie zbliża się ta godzina. Bo Sauron już dawno spustoszył ogrody naszych żon, a dziś nieprzyjaciel grozi zniszczeniem lasów. Elfowie ułożyli pieśń, która o tym mówiła. Jeśli ją dobrze zrozumiałem. Śpiewano ją wszędzie na wybrzeżach wielkiej rzeki. Zważcie, że nie była to nigdy pieśń entów. W naszej mowie musiałaby ciągnąć się o wiele, wiele dłużej. Umiemy ją jednak na pamięć i nucimy sobie od czasu do czasu. W waszym języku brzmiałaby mniej więcej tak –